Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Kończy się październik, miesiąc świadomości raka piersi, ale to nie oznacza, że kobiety nie powinny badać się profilaktycznie. I od tego dziś zaczniemy. Panią, które regularnie się badają, mammografia uratowała życie.
Za pierwszym razem oczywiście wszystko było dobrze. No nie wiem, chyba za jakimś tam czwartym razem okazało się, że jest zmiana.
Od listopada młodsze i starsze kobiety będą mogły skorzystać z bezpłatnej profilaktycznej mammografii.
Szpital imienia Degi w Poznaniu opracuje złoty standard rehabilitacji chorych z SMA.
Tutaj mamy typowe badanie naukowe, które ma zdefiniować, jaki sposób rehabilitacji pacjentów z SMA jest najlepszy.
W szpitalu trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia projektu badawczego.
Od czasu pandemii częściej odczuwamy strach, co gorzej wpływa na osoby wrażliwe.
Ludzie mówią, że boją się bardzo różnych rzeczy, nawet takich, których kiedyś się nie bali.
Po pandemii wybuchła wojna na Ukrainie, a teraz na Bliskim Wschodzie. Strach wpędza osoby w kryzysie psychicznym w coraz gorszy stan. Powiemy, z czym jeszcze Polacy przychodzą do gabinetów psychologów.
Na koniec zapytamy o skuteczność leków roślinnych.
Lek syntetyczny działa troszkę na zasadzie klucz-zamek. Natomiast lek roślinny zawiera substancje oczywiście skategoryzowane, które działają wielokierunkowo.
W Poznaniu obradował pierwszy zjazd Towarzystwa Fitoterapii. Specjaliści rozmawiali, jakie schorzenia leczyć lekami roślinnymi. Zapraszamy. Za chwilę więcej szczegółów.
Akcja profilaktyka.
3 nowe pracownie mammograficzne lada dzień zaczną działać w Wielkopolsce. Jedna powstała w szpitalu w Pile, 2 w Poznaniu, między innymi w klinice przypolnej. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi.
Od listopada z bezpłatnej mammografii będą też mogły skorzystać młodsze kobiety, bo już 45-letnie, ale też starsze, bo do 74 lat. Do tej pory program profilaktyczny był adresowany do pań w wieku od 50 do 69 lat. Co się zmienia? Jak namówić kobiety do badań? O tym rozmawiam m.in. z dyrektor wielkopolskiego NFZ Agnieszką Pachciarz i onkologiem doktorem Dariuszem Godlewskim.
Profilaktyka daje nam szansę i musimy na nią bardzo pozytywnie patrzeć. Jeżeli znajdziemy jakąkolwiek zmianę wcześniej, to mamy 90% szans na wyleczenie, dlatego tak ważne, żebyśmy z tego korzystali. Wielkopolska jest zawsze na pudle, na szczęście, jeżeli chodzi o ilość wykonanych badań. Czasami jesteśmy na drugim miejscu, już dawno nie na pierwszym, ale na drugim, teraz na trzecim, 42% zbadanych pań w tym wieku jeszcze krótszym teraz się zmieni, ale jeżeli nie ma przebadanych 70% populacji, to nie ma to takiego znaczenia, jakie mogłoby być dla całej populacji pań naszego województwa i kraju. W związku z tym zwracamy się z apelem, żeby propagować to badanie, żebyśmy osiągnęli to 70%. Propagujmy też miejsca, gdzie te mammografy są. Mamy 26 miejsc, gdzie są stacjonarne. 3 to będą nowe, w szczególności w końcu w szpitalu na Polnej i w szpitalu w Pilek. Oprócz tego mamy mammobusy i one są średnio w miesiącu między 150 a prawie 200 miejsc, gdzie goszczą w różnych gminach, w różnych miejscowościach Wielkopolskich. Polski.
Czy mamy wzrost wykonywanych badań po pandemii? Panie wróciły?
Powoli wracają, ale to, co zostawiła pandemia jako ślad, to niestety wyższy stopień zaawansowania klinicznego nowotworów, bo w okresie pandemii te panie, które powinny być w systematycznej kontroli, bo już były jakieś podejrzane zmiany, niestety odpuściły sobie w cudzysłowie ten obowiązek, no i w tej chwili przynosi to takie smutne konsekwencje. Ale to jest zjawisko, które obserwujemy w całej Europie, także tutaj Polska nie jest wyjątkiem. Myślę, że po prostu musimy się nauczyć żyć z takimi chorobami cywilizacyjnymi, które pojawiają się nagle i wywracają nam życie do góry nogami.
Apelujemy, wydaje się, od lat, prawda?
Tak.
Co by mogło uzdrowić tę sytuację? Może dopisać te badania do medycyny pracy?
To jest pomysł, który się przewija od kilku lat. Kiedyś pamiętam, że zdaje się 9 lat temu było bardzo blisko już do takiej legislacji, ale okazało się, że część środowisk kobiecych zaprotestowała, bo ograniczało to ich wolność. To jest źle pojęte poczucie demokracji, które instrumentalnie jest wykorzystywane, no nie wiem w jakim celu, bo przecież te badania to nie są po to, żeby zadowolić świadczeniodawców, tylko żeby zadowolić kobiety, żeby miały poczucie, że wszystko z ich zdrowiem jest w porządku.
A kiedyś rentgen płuc był chyba
tak,
w medycynie.
Był obowiązkowy, pracy. Przez długi czas choroby weneryczne i ja nie widzę przeszkód, aby tego typu choroby były właśnie w taki sposób monitorowane. Na to są środki przecież, więc praktycznie pracodawcy nic by to nie kosztowało. A co więcej, miałby zyski, bo zdrowy pracownik, przeszkolony pracownik, który pracuje długo w danej firmie, no to jest skarb.
I dla równowagi coś dla panów, tak? Żeby się nie poczuły
coś
panie...
Coś dla panów. Jakoś... Panowie też mają swoje problemy. Z panami jest ten problem może nawet troszkę większy, bo tak się dzieje, że u panów diagnozujemy nowotwory różnych narządów w wyższym stopniu klinicznego zaawansowania.
Bo się nie badają.
Bo się nie badają, a z drugiej strony się boją. Powiedzmy sobie szczerze.
Akurat w moim wypadku było tak, że otrzymywałam do domu ulotki, zaproszenie na mamografię dla kobiet 50+. Akurat nie byłam tą osobą, która wyrzucała te ulotki do kosza, jak większość pań pewnie robiła. Dostawałam te ulotki raz na 2 lata i przyznam się, że za pierwszym razem oczywiście wszystko było dobrze. No nie wiem, chyba za jakimś tam 4. razem okazało się, że jest zmiana, więc muszę powiedzieć, że akurat ta akcja właśnie, no przynajmniej w moim wypadku, naprawdę dała bardzo dobre rezultaty. Ale też trzeba być świadomym, że jednak trzeba korzystać. I nie ukrywam, że mój przypadek był przykładem dla innych właśnie dziewczyn, znajomych i tak dalej. I zawsze powtarzam, że dzięki właśnie tym ulotkom, dzięki temu, że poszłam na mamografię i bardzo w sobie chwalę właśnie, że właśnie skorzystałam z takiej możliwości. Moja choroba spowodowała, że panie koleżanki z pracy oczywiście pobiegły rzeczywiście zrobić tą mamografię, więc to był taki sygnał też właśnie dla nich, że warto jednak zadbać o siebie i jednak badać się regularnie, bo jeżeli się wcześniej wykryje tego raka, to naprawdę daje to 100% wyleczalność. Ja się cieszę, że żyję. Nie ukrywam, że w wieku 59 lat zapisałam się na kurs nauki pływania. Miesiąc przed 60 kurs zaliczyłam. Jako Poznański Klub Amazonek wychodzimy z tą akcją edukacyjną w kierunku profilaktyki właśnie raka piersi. Dysponujemy fantomami, na których pokazujemy, w jaki sposób dokonywać samobadania. I rzeczywiście nie zajmuje to dużo czasu. Można sobie piersi zbadać bądź na stojąco, pod prysznicem, albo na leżąco. I jeżeli się dojdzie do takiej wprawy, to zajmuje to naprawdę niewiele czasu.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia w Poznaniu projektu badawczego dla chorych na SMA. Badania prowadzi Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny imienia Wiktora Degi.
Poznańska placówka jest jedynym ośrodkiem w kraju, gdzie prowadzone będą nowatorskie badania dla osób chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Pacjenci będą korzystać z robotycznie wspomaganej rehabilitacji. O szczegółach rozmawiam z doktorem Przemysławem Daroszewskim, dyrektorem szpitala.
To jest projekt, który uzyskaliśmy w wyniku wygrania konkursu przeprowadzonego przez Agencję Badań Medycznych. Projekt trwa 4 lata, dotyczy stwierdzenia albo wskazania najlepszej drogi rehabilitacji pacjentów z SMA. Projekt jest nadzorowany, jest wymyślony m.in. właśnie przez kierownika Katedry Kliniki Ortopedii Dziecięcej pana profesora Marka Jóźwiaka. Jeśli chodzi o harmonogram, jesteśmy w trakcie przygotowania, aby na początku grudnia rozpocząć kwalifikację pacjentów do tego badania. Jak wszystko się dobrze nam zgra, uda, to od stycznia powinniśmy zacząć pierwszych pacjentów z SMA już wprowadzać do tego programu badawczego. Przypominam, to jest troszeczkę inny projekt niż projekt, który prowadzimy od lat z mózgowym paraliżem dziecięcym, który jest finansowany ze środków unijnych przez Urząd Marszałkowski, bo tam wiemy, jak to funkcjonuje, tam mamy rozpisany plan. Tutaj mamy typowe badanie naukowe, które ma zdefiniować, jaki sposób rehabilitacji pacjentów z SMA jest najlepszy. To jest pewnego rodzaju różnica, tak? Tam wiemy, mamy ustalony plan, przygotowany projekt i ten projekt został zaakceptowany przez instytucję zarządzającą, jaką jest Urząd Marszałkowski i finansowany ze środków unijnych. To jest projekt badawczy, który w konsekwencji po tych 4 latach, 3 lata będziemy prowadzili te badania, będziemy rehabilitować, będziemy wybierać, porównywać 2 sposoby badania i ostatni prawie rok będzie na podsumowanie danych i tak zakończymy ten projekt, który finansuje Agencja Badań Medycznych.
To będą chorzy z SMA, których niedawno zdiagnozowano, czy tacy, którzy
nie mamy takiego podziału, bo wiemy o tym, tym, że część dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia, byłego ministra, pana ministra Adama Niedzielskiego, każde dziecko ma badanie przysiewowe w kierunku SMA i w odpowiednich warunkach grupowych, wiekowych jest to leczenie zaproponowane, tak? Ale no, ten projekt, ta możliwość badania dzieci w kierunku SMA jest jakiegoś czasu, w związku z tym mamy, uważa się, że około w Polsce jest około 900-800 osób, tak mniej więcej, które chorują na SMA, w związku z tym my nie będziemy różnicować tego, czy ktoś jest w projekcie na takim leku, czy na takim leku, czy później, czy lepiej. Nie, nie, tu u nas to nie. To będzie dotyczyło wszystkich osób, którzy mają SMA, którzy zakwalifikowali się przez zespół kwalifikacyjny, przez konsylium, w skład którego wchodzi ortopeda, fizjoterapeuta, anestezjolog, pediatra, pulmonolog. To naprawdę jest wieloprofilowy, interdyscyplinarny zespół kwalifikujący pacjentów do tego programu badawczego.
Na ile osób Państwo są przygotowani?
Myślę, że około 200 osób będziemy mogli to przeprowadzić.
Z całego kraju, ale to będzie oznaczało, że będą tutaj przyjeżdżali na takie turnusy rehabilitacyjne?
Tak, tak, tak. To będzie finansowane, to wszystko jest to tak dobrze opracowane, że mamy możliwość finansowania tego. Takie będą turnusy rehabilitacyjne z ewaluacją po tygodniu, ocena tego. Te turnusy będą dwutygodniowe i w zależności od potrzeby będziemy tak je prowadzić.
W jaki sposób można się do tego zgłosić? Czy Państwo mają swoje kanały?
Powiem w ten sposób. Nie, nie. Zgłaszać będziemy spokojnie. Przez będą podane komunikatory, strona internetowa, mailowa. Natomiast powtarzam jeszcze raz. Jesteśmy w trakcie tworzenia tego ośrodku. Wybieramy specjalistów. I to specjalistów nie tylko z ośrodka poznańskiego. Zdobywamy sprzęt. To są przetargi. To całe postępowanie. Przygotowujemy tą bazę. I tak jak powiedziałem, informacje będą dostępne. Wykorzystujemy komunikatory. Pomyślimy, czy nawet komunikator Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Badań Medycznych, oczywiście nasze narzędzia informujące. Jeżeli wszystko, proszę trzymać kciuki, wszystko się uda, to na początku grudnia powinniśmy rozpocząć kwalifikację. Uruchamiamy ośrodek, bo tak jak powiedziałem, to jest badanie naukowe, czyli to musimy uzyskać pewne zgody na uruchomienie ośrodka badawczego. To przypominam, to nie tak jak projekt MPD, gdzie leczymy, gdzie rehabilitujemy, to jest projekt badawczy, więc wszystko, te komisje etyczne, etc., etc. I jak się wszystko nam tak dopnie, to powinien to być początek grudnia tego roku.
Agencja Badań Medycznych przeznaczyła na ten projekt badawczy 22 miliony złotych.
Magazyn na zdrowie.
Co czwarty Polak doświadcza w swoim życiu kryzysu psychicznego. Gabinety psychologów są pełne osób szukających pomocy.
Część odreagowuje jeszcze pandemię, ale pojawiły się nowe wydarzenia globalne, które źle wpływają na kondycję psychiczną, zwłaszcza osób podatnych na takie informacje. Najpierw wojna na Ukrainie, a teraz na Bliskim Wschodzie. O tym, z czym zmagają się Polacy, rozmawiam z psycholożkami Martą Kaczerewską i Celiną Fęgier oraz Anną Sozańską-Banaś z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Mówiąc wprost i nazywając to bezpośrednio, bo myślę, że to już nie jest czas, ani też moment, gdybyśmy mieli ubierać to w ładne słowa, bo problem jest dość spory i narastający. Więc warto interweniować, jeśli widzimy, że wśród naszych bliskich zaczynają dziać się jakieś niepokojące zmiany, to żeby nie zastanawiać się, czy nie urazimy kogoś, tylko pytać wprost, po prostu reagować.
Kto przychodzi do Pani gabinetu? Młodzi, starsi, seniorzy?
Ja pracuję z młodzieżą od 14 roku życia i z dorosłymi, więc te osoby do mnie przychodzą konkretnie.
Co jest takim najczęściej występującym problemem? Ciągle ta depresja, czy jakieś zaburzenia, jakiś strach?
Ja myślę, że tak, oczywiście depresja jako choroba cywilizacyjna XXI wieku jest to bardzo częste, ale również myślę, że to, z czym najczęściej ludzie przychodzą w obecnych czasach, to samotność.
Jednak. I to też dotyka seniorów w dużej części.
Oczywiście. Myślę, że każdej warstwy społecznej, każdego tak jakby jakiegoś przedziału wiekowego, to gdzieś tam ta samotność na pewnym poziomie się przejawia, tak? Czy to będzie młodzież, która jakby ma różne kryzysy tożsamościowe, trudno im się odnaleźć w tym świecie, który tak pędzi, ale tak samo dorośli, którzy nie mamy dla siebie czasu, no bo jest praca, bo są obowiązki, bo są właśnie dzieci, trzeba o wszystkich zadbać, nie starcza czasu na to, ani też uwagi, żeby zadbać o siebie, a seniorzy, którzy jakby w wyniku tego, że młodzież jest zajęta sobą, dorośli są zajęci pracą, czyli dzieci, czasami są osoby to za granicą, jeśli wyjadą nasi bliżsi gdzieś dalej, no to pozostają w tym też sami. Ich bliscy, typu przyjaciele, znajomi, umierają. No więc jest to poczucie samotności tak naprawdę na każdym przedziale wiekowym.
Mamy trudne czasy. Był COVID, wojna na Ukrainie, teraz wojna na Bliskim Wschodzie. Czy przychodzą ludzie, mówią, że się boję się, co będzie i to wpływa na moją kondycję psychiczną?
Oczywiście, jak najbardziej. Pandemia bardzo duże piętno gdzieś tam odcisnęła, w szczególności w tym aspekcie, o którym przed chwilą był poruszony, samotności. Była duża izolacja społeczna i to znacząco wpłynęło na kondycję naszą psychiczną. Ale tak bardzo często ludzie o tym mówią, tak, że ich to w jakiś sposób niepokoi, no bo to może dotyczyć pracy ich, to może ich dotyczyć bezpieczeństwa ich dzieci, czy ich samych. Także jak najbardziej zdarzają się osoby, które również ten aspekt noszą do gabinetu i potrzebują o tym rozmawiać. I niestety, ale tendencja jest rosnąca, więc tak, potrzebujemy większych nakładów specjalistów i dostępności.
Myślę, że w tej chwili największym problemem jest brak stabilności w rodzinach. My akurat pracujemy w pomocy społecznej, więc mamy do czynienia z rodzinami, które praktycznie wszystkie są w kryzysie i o tym kryzysie staramy się rozmawiać.
Czujemy się generalnie źle, odczuwamy coraz częściej strach od czasu pandemii.
Coraz bardziej boimy się, chociaż wstyd nam o tym rozmawiać i na forum grupy, czy na forum rodziny, klasy i tak dalej, nie przyznajemy się do tego. Natomiast w takich kontaktach one-to-one ludzie mówią, że boją się bardzo różnych rzeczy, nawet takich, których kiedyś się nie bali.
Chciałabym powiedzieć o po prostu profilaktyce. Jeżeli ona by była, na pewno mniej tych klientów trafiałoby do nas, więc dla nas ta profilaktyka jest bardzo ważna. Mówimy o niej już o młodzieży. My mamy taki właśnie tutaj program terapeutyczny, gdzie wspieramy dzieci w ćwiczeniu tych tak zwanych umiejętności miękkich, które też na pewno w dużej mierze przyczyniają się do tego, żeby potem sobie lepiej z tymi trudnościami radzić, chociażby z tego względu, że dzieci uczą się nazywania tego, co czują, nie wstydzą się o tym mówić, słuchają też innych i starają się zrozumieć tego, co ten drugi człowiek do nich mówi, no i przetwarzają to sobie, no i zasadniczo mają sobie po prostu lepiej radzić właśnie z tymi emocjami. W rodzinach za mało się o tym mówi. Rodzice nie wiedzieć czemu, nie wiem, albo nie mają czasu, albo nie starają się dzieci zrozumieć, więc jednym słowem zaczynamy już tą pracę od najmłodszych lat. Dzieci powinny być uzbrojone, wchodząc właśnie w wiek nastoletni, w te umiejętności i w to, żeby nie bać się o tym mówić, no ale a rodziców już nie zmienimy. Na tym etapie na pewno nie. Więc kryzys jest, oczywiście, że jest. Jeżeli będzie profilaktyka, będzie rozmowa o tym, to naprawdę połowy tych kryzysów by na pewno nie było.
Jestem rodziną zastępczą zawodową od wielu lat. Pracuję z dziećmi i no to też widzę te deficyty, tak, u dzieci. Moje dzieci najbardziej borykają się jednak ze szkołą, takimi problemami typowo szkolnymi. Licealiści z potężnym obciążeniem materiałem i potem mają problem. Nawet ja widzę, jak moja córka, ona po prostu poświęca więcej czasu nauce niż jakimś kontaktom społecznym takim uczciwym.
Co też jest złe.
Co jest bardzo złe. No i to, że jednak siedzą w tej technologii. Nie interesuje ich takie życie, tylko to życie, które toczy się w sieci. To jest dla mnie przerażające, że to w tym kierunku idzie, że albo w sieci stało się to i to. I oni czasami nawet nie mają świadomości tego, że gdzieś tam obok jest wojna, że coś się dzieje, bo oni żyją w sieci, w czymś nierealnym. Nie?
A tam też niefajne rzeczy się dzieją.
No, tam się dzieją niefajne, ale jakoś dla nich atrakcyjniejsze.
Na zdrowie.
Pierwszy zjazd Towarzystwa Fitoterapii odbył się w Poznaniu. Towarzystwo zawiązane zostało rok temu w Poznaniu, choć sama fitoterapia, potocznie zwana ziołolecznictwem, znana jest od setek lat. Towarzystwo chce upowszechniać leki roślinne i wiedzę na ten temat.
Leki roślinne przechodzą taką samą długą, rygorystyczną i skomplikowaną procedurę rejestracji jak leki syntetyczne. Są jednak bezpieczniejsze, przekonuje profesor Zbigniew Doniec, prezes Polskiego Towarzystwa Fitoterapii.
Profil bezpieczeństwa leków roślinnych jest uznawany za wysoce bezpieczny, aczkolwiek też trzeba od razu powiedzieć, że tak jak każdy lek, mają również one działania niepożądane i również mogą występować interakcje lekowe, w tym m.in. z lekami syntetycznymi. Także w całości bardzo bezpieczna grupa leków, ale też oczywiście, tak jak w każdym innym przypadku, pamiętamy o tym, co nazywa się side effects, czyli tym, co jest związane z każdym lekiem.
Panie profesorze, dla których chorych leki roślinne mogą być szansą na szybsze wyleczenie albo na poprawę stanu zdrowia?
Jest takie badanie niemieckie, Szapowal, gdzie analizowano historię chorób 8 milionów osób, które zachorowały na ostrą infekcję układu oddechowego, przeziębienie, zapalenie gardła. Analizowano bardzo szczegółowo. To jest analiza, która stopień po stopniu prowadziła do tego, że powstały takie grupy, łącznie prawie 250 tysięcy osób, gdzie porównano grupę tych, którzy od początku byli leczeni lekiem roślinnym i innymi metodami, albo też później. I były dwa punkty. Pierwszy to jest zużycie antybiotyków w trakcie leczenia, które okazało się w przypadku, kiedy stosowano od początku lek roślinny, ten, które są dedykowane, czyli powiedzmy pelargonia afrykańska, czy też bluszcz pospolity, wyciąg z bluszczu, czy też preparaty łączone, to w tej grupie zużycie antybiotyków było istotnie niższe. Co więcej, infekcja się nie przedłużała, czyli zwolnienia lekarskie powyżej 7 dni były tutaj również w tej grupie istotnie niższe. No, to jest jeden z niezwykle, powiedziałbym, takich już w tej chwili kanonicznych argumentów za tym, żebyśmy stosowali leki roślinne właśnie w infekcjach układu oddechowego. To jest jako pierwsze. Natomiast inne obszary, praktycznie zaryzykowałbym powiedzenie, że to jest taka mała medycyna rodzinna. Gdzie nie spojrzymy, to w każdym obszarze tutaj lek roślinny występuje. Powstaje stanowisko w sprawie leków roślinnych w chorobach układu pokarmowego. Powstało już, czy jest w trakcie przygotowywania, stan fitokanopy, bo jest również istotną rzeczą, żebyśmy w sposób poważny podchodzili do tematu medycznej marihuany, czyli leczenia bólu przewlekłego, bo wokół tego tematu z różnych względów narastają różnego rodzaju przekonania indywidualne, które się nijak nie mają do tego, co jest istotą, czyli do leczenia. Następne to będzie również ginekologia. Tutaj może wydaje się to też troszkę zaskakujące, ale również problemy menopauzy tutaj kobiety są wspomagane przez, w sposób naturalny przez leki roślinne. Wspomniałem już o chorobach układu moczowego, kamica, nawracające zakażenia układu moczowego. To są te najważniejsze obszary, ale gdy też spojrzymy na przykład na dermatologię, całkiem sporo leków, które zawierają surowce roślinne.
Wydaje się też chyba słuszne to, że kierujemy się w stronę leku roślinnego, który powstaje na ziołach, które są w naszym kręgu klimatycznym, prawda? Wraca się do tego, żebyśmy jedli tę żywność, która tutaj jest hodowana, więc leki też niech powstają na roślinach, ziołach, które tutaj rosną.
Tak, myślę, że to jest bardzo niedoceniany obszar. My w Polsce jesteśmy, jeśli się nie mylę, 3. albo 4. producentem surowców roślinnych, które są stosowane w medycynie. Francja, Niemcy, Włochy to są liderzy, ale my też tutaj mamy bardzo duże doświadczenia. Proces przygotowywania do produkcji leku roślinnego jest bardzo złożony. Zaczyna się od standaryzowanych, określonymi wymogami co do hodowli, co do stężeń substancji, które występują w określonych obszarach, partiach. Są instytuty przecież naukowo-badawcze. Tutaj mamy w Poznaniu Instytut Włókien Naturalnych i Surowców Roślinnych, czyli jest to de facto bardzo uporządkowany obszar, który jest u nas. Nie musimy się zastanawiać, czy gdzieś tam z Chin dotrze do nas surowce, które są stosowane do przygotowywania leków, ale pomijając już kwestie logistyczne czy inne, trochę cudze chwalicie, swego nie znacie.
Powiedzmy, że jestem przeziębiona, idę do lekarza, lekarz mi proponuje 2 leki. Jeden jest lekiem roślinnym, drugi takim syntetycznym. Gdzie mam znaleźć informację, że właśnie ten lek roślinny jest odpowiedni?
Lek syntetyczny działa troszkę na zasadzie klucz, zamek. Jeden mechanizm przeciwgorączkowy, wiadomo. Przeciwbólowy, wiadomo. I tak dalej. Natomiast lek roślinny zawiera substancje oczywiście skategoryzowane, które działają wielokierunkowo, czyli w jednym preparacie mamy możliwość jakby pomocy w większym zakresie niż jeden celowany ten, powiedzmy, klucz zamek. Ale jest jeszcze coś więcej, tam jest, w lekach roślinnych jest jeszcze pewien bonus, a mianowicie każde zakażenie to przecież jest pobudzanie, czy też sprawdzanie naszej naturalnej odporności. I oczywiście objawy, które występują, są bardziej uciążliwe. Gorączka, ból głowy, ogólne zniechęcenie, ból gardła, kaszel i tak dalej, ale to są objawy złożonego procesu zapalnego, który realizują nasze limfocyty, nasze komórki NK i tak dalej. I teraz jest kwestia wspomagania. I co jest w leku roślinnym tym istotnym dodatkiem, że oprócz działania objawowego, one pozwalają nam, że powiem, przetrwać te objawy i zmniejszają ich nasilenie, one mają charakter wspomagania, stymulacji naszych naturalnych sił odpornościowych. Jak to się objawia? To objawia się tym, że skraca się przez to, jeżeli pomagamy sami sobie, czas choroby, niebagatelny. Po drugie, zmniejsza się nasilenie tych objawów i, co jest również istotne, zmniejsza się również możliwość powikłań.
Jednym z postulatów Polskiego Towarzystwa Fitoterapii jest wprowadzenie do programu studiów medycznych seminarium lub zajęć pod nazwą lek roślinny. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie z wielkopolską medycyną. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.